Festiwal Ciekawi Świata się nie odbył. Sytuacja jest jaka jest, epidemia nie tylko u nas. Niemniej mamy taką nadzieję, że za parę miesięcy, za rok, znowu otworzą się granice i znowu podróżnicy będą mogli zrealizować swoje fantastyczne plany. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Piotrem Wnukiem, który jest pasjonatem podróży w stylu wagabundy i podróżował po wielu, wielu krajach. Wybraliśmy te, które mogą nam poprawić humor. Jaki kraj kojarzy się panu od razu i z miejsca z poprawą humoru?
Każda podróż była poprawą humoru, ale takie najpiękniejsze miejsca, które odwiedzałem, to jest Laos, też Kambodża, a tu takie bliższe, jak ktoś by chciał nie od razu jechać bardzo daleko, to na pewno Majorka i góry Serra de Tramuntana, to jest taka nieoczywista Majorka, i piękna kanaryjska wyspa La Palma, gdzie jest przecudnej urody Caldera de Taburiente.
Zaczniemy od Laosu.
Tam można odpoczywać wszędzie. Natomiast chyba taką najbardziej chillową destynacją, jeżeli mogę tak określić, to jest archipelag 4000 wysp, który znajduje się bardzo niedaleko granicy z Kambodżą. Kiedyś nawet była tam granica na Mekongu. Teraz trzeba ją przekroczyć w normalny sposób, czyli szosą. Ogrom przecudnej urody wysp i różnych wewnętrznych wodospadów. Takie dwie najpopularniejsze wyspy to jest Don Det i Don Cono. One są jeszcze połączone starofrancuskim mostem. Natomiast można gdzieś tam przemieszczać się takimi drewnianymi tratwami z jednej wyspy na drugą, które są już nie tak bardzo mocno eksplorowane przez turystów, ponieważ Don Det to jest miejsce, gdzie tych bungalowów dla turystów jest ogrom. Kawałeczek dalej, jak z archipelagu 4000 wysp pojedzie się w górę Laosu, jeżeli mogę to tak określić, jak patrząc na mapę, czyli przyjmiemy, że dół to jest przy granicy z Kambodżą, a w górę to jest w kierunku Chin, to bez wątpienia płaskowyż Bolovan, który słynie z uprawy wspaniałej kawy. Najczęściej jest tam uprawiana robusta, która smakuje po prostu obłędnie. Ja sobie przywiozłem chyba z 5 kg, jak byłem ostatnio w Laosie, nie mam już nic. Także to generalnie chyba świadczy o tym, jak ta kawa jest wspaniała.
Zostańmy na chwilę na tych wyspach. Czy to jest trudne podróżowanie, żeby się tam dostać, gdzieś ulokować?
W zasadzie teraz podróżowanie jest bardzo proste. To nie jest tak jak 50 lat temu, że trzeba było mieć papierową mapę, korzystać z lokalnych przewodników. Teraz dużo informacji można znaleźć w internecie, korzystać z map open streetowych w telefonie. Jest to niezwykle proste. Dostanie się na archipelag 4000 wysp jest dość łatwe, bo albo można to zrobić, że dojeżdża się do takiego małego portu, tam wskakuje się do łódeczki i płynie się na Don Det albo na Don Cono. Natomiast największa wyspa tegoż archipelagu, Don Kong, jakieś chyba 3 lata temu ukończono tam most, który łączy ją bezpośrednio z resztą Laosu. Jeżeli chodzi o Laos czy też Kambodżę, najtrudniejsze jest przyzwyczajenie się do tego bardzo innego klimatu. I raczej ja sugerowałbym, jak ktoś się wybiera w tamtą część świata, to na pewno jechać ciut dłużej i na pewno pierwsze 2-3 dni tak spędzić na takim chillu, żeby organizm się przyzwyczaił do tego, że ta wilgotność, ta temperatura jest zupełnie, zupełnie inna.
Czy to jest drogie podróżowanie?
To wszystko zależy od nas, ile chcemy pieniędzy wydać. Natomiast ja zawsze o tym mówię, że w pewnych miejscach, w takich, dajmy na to, jak Laos, czy też Kambodża, czy też we wszystkich innych miejscach, które tak nazywamy krajami rozwijającymi się, trzeba pamiętać o tym, że w mojej ocenie podróżowanie budżetowe jest nieetyczne, ponieważ jeżeli tam mamy możliwość obserwować ludzi, którzy czasami muszą przeżyć za dolara dwa przez cały dzień, czasami ich zbiory wystarczają na 9-10 miesięcy w roku, to jeżeli chcemy tam jechać, to trzeba tam zostawić jak najwięcej pieniędzy tym ludziom, którzy tam mieszkają, a nie nastawiać się na to, że niejako ci ludzie będą sponsorem naszego wyjazdu, bo to są niezwykle gościnni ludzie. Ale ja na przykład ostatnio na jednej z grup podróżniczych widziałem taką dziewczynę, która wrzuciła taki post, że ona 7 miesięcy podróżowała po Azji, tam Sri Lanka, Kambodża, Laos i ona wydała zaledwie 5000 zł. Ja uwielbiam podróżować budżetowo, ale w krajach wysoko rozwiniętych, jak Europa Zachodnia, jak kraje skandynawskie, mam namiot, mam śpiwór. Natomiast jak jestem w Laosie, czy też jestem w Kambodży, to staram się tych pieniędzy wydać jak najwięcej. Nawet jak ktoś mnie weźmie z ulicy, tak zwanym autostopem, i tak staram się za to zapłacić, albo chociaż przynajmniej zaprosić na obiad, jeżeli ktoś jest zakłopotany tym, że chcę mu dać za to pieniądze. Jeżeli chodzi o Laos, on nie jest drogi, bo tam można znaleźć nocleg za 25-30 zł. Można też oczywiście i droższy, bo ta baza hotelowa cały czas się rozwija. Natomiast jeszcze raz powtórzę, uważam, że jeżeli jedzie się w tamtą część świata, to trzeba wydać tam pieniędzy jak najwięcej.
Piotr Wnuk jest podróżnikiem, wagabundą, przemierzał świat na tysiące sposobów, a dzisiaj nas zabierze do Kambodży, między innymi dlatego, że to jest kraj, w którym możemy sobie poprawić humor. Podróżowanie generalnie sprawia, że możemy się czuć trochę lepiej. Ale o czym powinniśmy pamiętać, jeżeli byśmy sobie wybierali ten kierunek?
Takim miejscem, które jest tak odwiedzane niezwykle tłumnie, to jest na pewno kompleks świątyń Angkor, który wygląda w sposób naprawdę zjawiskowy i jest czymś niezwykłym. Natomiast niestety też powoduje to, że jest tam tłum. Odnośnie Angkoru, to wszyscy kojarzą go z Kambodżą, natomiast niewielu wie, że na przykład w Kambodży do szukania min, które znajdują się niestety nadal na polach i są ogromnym problemem dla miejscowych rolników, wykorzystywane są szczury. Specjalne, duże afrykańskie szczury, które są specjalnie hodowane do tegoż właśnie przedsięwzięcia, mają świetny węch. I hoduje się je w ten sposób, że taki szczur wyczuwa trotyl, który znajduje się w tych minach. To są stare radzieckie miny przeciwpiechotne i one są plastikowe. Jeżeli ktoś nadepnie na tą minę, to najczęściej jest tak, że one nie zabiją człowieka, ale oberwą rękę albo nogę, co dla takiego kmerskiego rolnika jest po prostu wyrokiem, bo on nie jest w stanie pracować i jest skazany na to, że ktoś będzie musiał się nim zajmować. I te szczury są szkolone w ten sposób, one są na takiej żyłce i jak znajdzie taką minę, wyniucha ten trotyl, on zaczyna kopać. Potem jego opiekun przywołuje go z powrotem, daje mu kilka orzeszków, on musi wrócić w to samo miejsce. Jeżeli znów zaczyna kopać, to wtedy saper zminowuje, on tam dostaje jakiegoś banana w nagrodę, kawałek banana i ta praca dla tych szczurów jest niezwykle bezpieczna, ponieważ te miny działają w ten sposób, że one wyzwalają wybuch, jeżeli nacisk punktowy jest 3 kg albo więcej. Szczurek waży tam 1,5 kg, więc nawet jak wlezie na tą minę, to nic mu się nie stanie. Taki zwierzak jest w stanie w przeciągu 2-3 godzin, no wiadomo, to są zwierzaki nocne, przeczesać jakieś 200-300 metrów kwadratowych. To jest tyle, ile człowiek zrobiłby przez 2, 3 czy nawet 4 dni z wykrywaczem metali. Dzięki temu spora część terenów niedaleko właśnie kompleksu świątyń Angkor została rozminowana.
Czy powinniśmy w związku z tym naprawdę trzymać się utartych turystycznych szlaków i nie próbować na własną rękę gdzieś zdobywać jakichś miejsc, tajemnic, szczytów?
Zarówno w Kambodży, jak i w Laosie, bo jeżeli chodzi o Laos również, to podczas wojny domowej 20-letniej na Laos zrzucono około 2 milionów ton bomb. I teraz, jeżeli idzie się laotańską dżunglą, to nie można schodzić sobie ze ścieżek i na przykład wziąć maczetę i gdzieś tam się przybijać, ponieważ jest to nadal niezwykle niebezpieczne. I tak samo w Kambodży. Nie jest dobrym pomysłem, żeby chodzić na przysłowiową szagę. Lepiej chodzić po tych ścieżkach, znaczy oczywiście jeżeli jest się gdzieś tam w interiorze, bo jeżeli mówimy o tych głównych atrakcjach turystycznych czy o dużych miastach, to tam niebezpieczeństwo jest żadne. Natomiast jeżeli ktoś by się chciał zapuścić głębiej, to i tak sugeruję najlepiej z lokalnym przewodnikiem. Samemu można to oczywiście zrobić, jeżeli ma się ogromną wiedzę survivalową, jeżeli ktoś wie jak zachowywać się w dżungli, jeżeli ktoś wie w jaki sposób spędzić tam noc, może spróbować, ale to trzeba mieć naprawdę bardzo duże umiejętności i skille. Nie polecam tego nikomu na zasadzie YOLO i do przodu, to nie, absolutnie nie, to można sobie narobić kłopotów.
A jeżeli byśmy chcieli nie narobić sobie kłopotów, a po prostu odpocząć?
Co kto lubi, kiedyś to były wspaniałe miejsca, kiedyś to była wioska. Sihanoukville, mniej więcej tak się wymawia poprawnie, ale oczywiście mogłem popełnić błąd, bo te nazwy azjatyckie są dla nas nieco trudniejsze, jeżeli chodzi o wymowę. Teraz niestety to miejsce już zalano betonem, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze gdzieś tam, jeżeli mógłbym coś polecić, to raczej okolice Kep, takiego miasteczka, Kampot, też jest taka wysepka, Królicza Wyspa. Tam jakąś łódeczkę sobie można wypożyczyć i popłynąć i tam będzie całkiem, całkiem przyjemnie i całkiem pięknie.
W Ucho na Świat dzisiaj zaglądamy w różne zakątki świata po to, żeby się nimi zachwycić, żeby sobie wyobrazić, że już wkrótce będziemy mogli tam polecieć, pojechać, zrobić plany i spędzić 2-3 miesiące w innej rzeczywistości albo w jakimś fascynującym lesie. Piotr Wnuk, podróżnik, którego można znaleźć na Instagramie, jeżeli ktoś by chciał dopytać o różne rzeczy. Poleca lasy na Morze Nowe.
Wspaniałe lasy na Morze Nowe ja napotkałem w Kambodży, to jest niedaleko granicy z Tajlandią. w takiej miejscowości Koh Kong i te korzenie, które wystają z nad tafli wody, sprawiają takie wrażenie, dla mnie przynajmniej, jakby ten las kroczył za mną. Warto na pewno je zobaczyć.
Wkraczamy tam i oglądamy się za siebie? Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować, żeby w lesie na Morzu Nowym zrozumieć, czym jest las na Morzu Nowym?
Wystarczy wejść tam. Dla mnie jeszcze była taka sceneria niezwykle intrygująca, ponieważ tam jest nieco ograniczony dostęp światła, więc było tak troszeczkę mroczno, ale było to fantastyczne takie doznanie, jak szedłem taką drewnianą kładką, która jest tam przez środek poprowadzona.
Teraz powolutku zaczynamy w pełni doceniać i cuda natury, i znaczenie natury, więc gdybyśmy chcieli jeszcze zeksplorować inne fantastyczne lasy, to jaki jest jeszcze godny polecenia?
Tak, no tak możemy przeskoczyć z lasów namorzynowych w lasy wawrzynowe, które znajdują się na przecudnej wyspie kanaryjskiej La Palmie. Jest takie miejsce, które nazywa się Los Tilos. I to jest tak na dobrą sprawę taka wręcz troszeczkę mała dżungla, która tam jest. Można tam wejść i ją oglądać i eksplorować. Tam do źródeł rzeki Cordero, o ile dobrze pamiętam, prowadzi taki kanał irygacyjny i trzeba przejść chyba przez 12-13 tuneli, które są wybite w skalę. Jeden z tych tuneli biegnie pod wodospadem. Jak ja szedłem tym tunelem, się tam lało na głowę i coś niezwykłego. Także z jednej strony mamy Los Tilos, a z drugiej strony mamy na przykład przepiękne sosny, które rosną sobie, bo cała La Palma to jest wyspa wulkaniczna. I po drugiej stronie, tam gdzie mamy stożki wulkaniczne, tam są przepiękne sosny. I też jeszcze ogromne sosny przecudnej urody można na La Palmie zaobserwować w takim cudnym miejscu, które się nazywa Caldera de Taburiente. I tam jak się idzie do tejże kaldery, wchodzi się przez taki wąwóz. On się chyba nazywa Los Angustias de Barrancos i jak się idzie do kaldery, to mija się taki piękny wodospad, on się nazywa Cascada de Color, on jest nieduży, natomiast woda, która spływa z tego wodospadu i sobie płynie, ma kolor pomarańczowy.
Można się w niej wykąpać?
Tam akurat nie, bo to jest taka wstążeczka wody, która sobie płynie. Natomiast jak się jest w kalderze de Taburiente, to tam można jak najbardziej. Trzeba taki specjalny permit się wystarać, ale to jest bardzo proste. Można to zrobić przez internet. Tam jest taka rzeczulka i tam można faktycznie się wypluskać, tylko nie można tam używać żadnego mydła, nic takiego i warto.
Co jeszcze możemy sobie zaaplikować turystycznie?
Znaczy tam przede wszystkim trzeba, czy też warto, dużo chodzić. Cała La Palma jest pocięta różnorodnymi szlakami trekkingowymi. Można zacząć od Port de Tanzacorte i wejść sobie na szczyt, który nazywa się Roche de las Muchachos. Coś niezwykłego, bo to jest jedno z najlepszych miejsc do obserwacji nieba na całej półkuli północnej, z tego względu, że tam jest kilka ogromnych teleskopów, z których obserwuje się niebo. Jeden z trzech największych znajduje się właśnie tam. Zachęcam naprawdę, żeby na La Palmie poobserwować niebo, bo ja na przykład tak dogadałem się z tym panem, który gdzieś tam był. To tam było coś w rodzaju takiej informacji turystycznej. Jak chodzi się po tych szlakach, to trzeba się wystarać o specjalny permit, bo można spać tylko i wyłącznie na trzech czy bodajże czterech polach kempingowych. Jeżeli chce się spać poza tymi polami kempingowymi, bo chce się na przykład zrobić szlak, który bodajże nosi numer 303, który wjedzie naokoło całej wyspy, to trzeba się wystarać o taki specjalny permit. Ja taki permit posiadałem i spytałem tego pana, czy ja mógłbym zostać na Roche de las Muchachos na noc, bo ja mam namiot. I on tak spojrzał na mój wielki plecak i mówi, jak najbardziej, jesteś el caminante, czyli tam łażący z tym plecakiem, możesz. I rozbiłem ten namiot i to było coś naprawdę niezwykłego. Widziałem tam dwie Perseidy spadające gwiazdy, czy Mleczna Droga była o takiej wspaniałej urodzie. Jeszcze tak mi się trafiło, że to niebo w nocy było niezwykle przejrzyste, ten księżyc był taki tam maciubki, bo był w Nowiu. Coś niezwykłego.
Dzisiaj w Ucho na Świat zabiera nas w podróż Piotr Wnuk, podróżnik, człowiek, który zwiedził w bardzo różny sposób i na piechotę, i motorem, i rowerem, i różnymi lokalnymi transportami kraje bliższe i dalsze. Niemniej nie będziemy wybierać się gdzieś strasznie daleko, tylko na Majorkę. Dla bardzo wielu Polaków jest to taki oczywisty kierunek, ale czy można Majorkę obejrzeć od takiej bardziej oryginalnej strony?
Tak, zdecydowanie, bo Majorka niestety nam się kojarzy z ogromnymi blokowiskami turystycznymi, które znajdują się na przykład w Zatoce Alkudyjskiej, ale można przejść Majorkę szlakiem GR221 czy z góry Serra de Tramuntana. Coś pięknego. Można wejść do takich pięknych miasteczek, jak na przykład Sant Elm. To jest miasteczko, z którego widać taką wyspę, która nazywa się Sa Dragonera. przepiękna, można nawet popłynąć na tą wyspę, czy też można obejrzeć wspaniały zachód słońca, bo to jest idealne miejsce, żeby tam usiąść na przykład na leżaczku albo gdziekolwiek usiąść i po prostu na ten zachód słońca patrzeć. Wspaniałe miasteczko na przykład Banyalbufar, czy też takie dwa wewnętrzne jeziora, Decouber i George Blau. To jest coś naprawdę niezwykłego. Czy takie miasto jak Valdemosa, w którym przebywał Fryderyk Chopin, jest tam nawet muzeum ku jego czci, bo on tam przebywał razem z George Sand. No i chyba po tym rocznym wspólnym przebywaniu George Sand ponoć napisała chyba najlepsze swoje dzieło, a Fryderyk Chopin skomponował najlepsze swoje utwory. Kaweczek dalej, bo można z Valdemosy przejść pięknym szlakiem do miasteczka Deja, gdzie jest zatoka. I jak się pójdzie potem nabrzeżem w kierunku Port de Solero, ile dobrze pamiętam, to tam już są takie zatoczki, gdzie tylko miejscowi majorańczycy na przykład przychodzą sobie poskakać, załóżmy, ze skały do wody. Także ta nieoczywista Majorka jest przecudna i warta zobaczenia.
Czy są jakieś specjalne przewodniki, poradniki, które nas poprowadzą tym nieoczywistym szlakiem?
Można jak najbardziej kupić mapę, która pokazuje szlak GR221. Można znaleźć sporo informacji w internecie. Ja uważam, że ten szlak, on jest przepiękny, ale on nie jest jakoś bardzo mocno wymagający, czy też skomplikowany. Oczywiście dla kogoś, kto chodzi po górach. Dla kogoś, kto nigdy nie miał w ręku telefonu z mapą OpenStreetową, nigdy nie próbował chodzić z użyciem GPS-u, czy też papierowej mapy, czy też kompasu. Może być to ociupinę kłopotliwe. Ja spotkałem taką sympatyczną parę i ten chłopak sobie tam wydrukował jedną stronę z Google Maps i tam mówił, że chce gdzieś dojść. Ja mu tłumaczę, że skala po prostu jest taka, że tutaj no nie dojdziesz, no musisz mieć bardziej dokładniejszą mapę. Okej, my matey tam. Więc trzeba się do tego przygotować, natomiast nie jest to jakiś skomplikowany szlak. No jak ktoś chce na przykład popróbować trochę, to można pojechać sobie na przykład takim drewnianym pociągiem. On startuje ze stolicy Majorki, Orange Train się nazywa, i on jedzie do takiego miasteczka, które nazywa się Soler. Nadal jest tam ogrom wspaniałych plantacji, na których można kupić pomarańcze, dlatego Orange Train. I one kiedyś były właśnie tym pociągiem transportowane do stolicy i stamtąd statkami płynęły sobie na przykład na kontynent. I jak ja szedłem sobie niedaleko tychże plantacji, to tam pani miała takie drewniane biurko i tam od razu wyciskała te pomarańcze i ten sok był po prostu tak wspaniały, że coś niezwykłego. I tam z Soler można podejść sobie do góry takim szlakiem, który jest nieco wymagający, ale spokojnie do zrobienia, iść sobie w kierunku jeziorek właśnie George Blau i Decouber, więc zachęcam i polecam. Oczywiście jeżeli chodzi o Majorkę, to też słynie przede wszystkim z tego, że jest tam prześliczny Cap de Formentor. Ogrom ludzi najczęściej właśnie jedzie w to miejsce, ale niedaleko tam jest taka zatoka, chyba się nazywa Cala de Basset, i można z tego miasteczka tam 4 km sobie pójść, prześlicznej urody zatoczka, czy też ewentualnie można sobie wejść na taki szczyt, który nazywa się Tomir. Widać całą Zatokę Alkudyjską, można sobie wejść na Mazanelle, można sobie pójść w ogóle do takiego miasteczka, które się nazywa właśnie tym szlakiem GR221, miasteczko nazywa się Liuk, i tam też widać przepiękne gwiazdy i to jest też dobre miejsce do obserwacji gwiazd. I tam jest takie pole kempingowe, tam można sobie namiot rozłożyć, tam można chodzić po tych wszystkich góreczkach, które są nieopodal.
Ucho na świat proponuje takie wyprawy, które wprawią nas i w dobry humor i przeniosą nas w inny świat, chociaż w ten świat, który nie jest światem równoległym i dzieje się w tej samej przestrzeni, na tej samej planecie, o czym czasami zapominamy, jak widzimy przecudowną scenografię. Piotr Wnuk zabiera nas w taką scenografię dzisiaj. Wylatujemy w wyobraźni z Polski i lądujemy w Laosie.
Generalnie cały Laos jest przepiękny, więc zachęcam, żeby do niego powracać, bo najczęściej można kupić wizę na miesiąc, ale przez miesiąc można Laos przejechać od góry do dołu albo odwrotnie. Natomiast ja raczej zachęcałbym do tego, żeby wybrać sobie jakiś region, mniejszy bądź większy, i tam zostać jak najdłużej, a potem sobie do tego Laosu wrócić. I na przykład cudownym miejscem i pomysłem, żeby zostać nieco dłużej, jest takie miasto, które nazywa się Thahek. Tam można sobie wypożyczyć skuter i można sobie zrobić taką pętelkę. Ta pętelka 3-4 dni może zająć. Można sobie pojechać do jaskini Konglor i tam sobie łódeczką popływać w tejże jaskini, ale tamten Laos wygląda zupełnie inaczej niż możemy sobie wyobrazić, jak przychodzi nam na myśl właśnie to państwo. Są piękne góry wystające po prostu, jak się jedzie tym motorem, i sceneria jest tak wspaniała, że się po prostu jedzie i się patrzy. Trzeba jechać bardzo wolno z tego względu, że raz bezpieczeństwo, serpentyny i inne takie, a dwa, że widoki są takie, że ja się co jakiś czas zatrzymywałem, stawałem, patrzyłem, obserwowałem, wsiadałem na motor, jechałem kaweczek dalej, znów się zatrzymywałem. I generalnie uważam, że takie slow travel jest naprawdę fantastyczne. Możemy się też potem przemieścić na północ i są przecudne miejsca, które warto odwiedzić, takie na przykład jak wioseczka Muangoi, tam potem można iść głębiej do kolejnych wiosek, takich jak wioska Banna, albo można łódką popłynąć do miasteczka Muang Kua. Przepięknej urody, wszystko to, co widzimy, jak płyniemy tą łódką. Albo jak chce się bardziej, jeszcze bliżej do granicy z Chinami, to polecam na przykład miasteczko Muangxing, bardzo blisko granicy z Chinami. Jest ogromne targowisko, wspaniałe jedzenie. Sporo różnych grup etnicznych, które można odwiedzić. Czy można jeszcze pojechać na przykład w kierunku granicy z Birmą? W zasadzie Myanmar, bo to jest oficjalna nazwa. Ja wolę nazwę Birma. I tam jeszcze zostać w kolejnym miasteczku i na przykład pójść sobie do, dajmy na to, grupy etnicznej, która nazywa się Lantenowie, zobaczyć, jak oni jeszcze nadal wytwarzają czerpany papier. Niezwykle interesujące.
Jeżeli tak sobie wędrujemy, płyniemy, oczy mamy szeroko otwarte, zachwyca nas to, to nie jest trochę jak film?
Znaczy, no przede wszystkim trzeba się skupić na tym, co nas otacza i przede wszystkim traktować tych ludzi z ogromnym szacunkiem i chcieć ich poznać. Bo krajobrazy to jedno, ale warto pamiętać, że Laos jest krajem niezwykle biednym i ci ludzie żyją bardzo często w warunkach, które dla nas byłyby nie do zaakceptowania. Więc jak jesteśmy w jakiejkolwiek wiosce, to nie róbmy czegoś takiego, że traktujemy tych ludzi jak ludzkie zoo. Na zasadzie postrzelam sobie zdjęcia laotańskiej biedy, drewniane chatynki i tak dalej. Raczej starajmy się zjeść tam coś. Jeżeli chcemy zostać na noc i jest to możliwe, bo nie zawsze jest, to zapłaćmy za ten nocleg. Jeżeli ktoś nas zaprosi do domu i chce nam cokolwiek ugotować, też za to zapłaćmy. Jak jest sklepik, jakikolwiek, z czymkolwiek, kupmy cokolwiek w tym sklepiku, nie wiem, czego by tam nie mieli. Spytajmy, czy może mają jakieś na sprzedaż tytoń, powinni mieć na pewno. Spytajmy, czy mają cokolwiek na sprzedaż, przyprawy jakieś. Kupmy cokolwiek i zostawmy im po prostu pieniądze, bo to jest wspieranie bezpośrednie tych, którzy są najbiedniejsi. I to jest takie wspaniałe, świadome podróżowanie i do tego zachęcam.